Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 24 sierpnia. Dziś przypada wspomnienie świętego Bartłomieja, apostoła. Święto drugiej klasy. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. 30 weteranów, 3 tygodnie. Tylko co potem? Zaczyna się niewinnie. 30 osób, 3 turnusy, prywatne pieniądze i rehabilitacja. Czy jakikolwiek człowiek dobrej woli sprzeciwiałby się pomocy ludziom rannym na wojnie? Tyle, że jak zwykle paskudne dla naszego społeczeństwa procesy ubiera się tutaj w piękne szaty. Jak informuje Magna Polonia, do Górowa i Ławeckiego mają przyjechać zdemobilizowani ukraińscy weterani. Pierwsza, 10-osobowa grupa pojawi się już we wrześniu. Nasza redakcja postanowiła przyjrzeć się sprawie odrobinę bliżej. Sięgnęliśmy do dokumentów samorządowych, do oficjalnego komunikatu Polskiej Rady Biznesu oraz wypowiedzi organizatorów dla portalu Sestry.eu. Program przygotowują Fundacja Stocznia pana Jakuba Wygnańskiego i Związek Ukraińców w Polsce. Fundacja Polskiej Rady Biznesu zebrała prawie 500 000 zł na transport, zakwaterowanie, wyżywienie i rehabilitację uczestników. Wszystko to brzmi dosyć szlachetnie, tyle że w oficjalnym komunikacie pojawia się słowo, które zmienia znaczenie całej tej historii. To słowo to pilotaż. W Górowie ma zostać przetestowany tak zwany środowiskowy model wsparcia. Weterani z Ukrainy nie będą jedynie pacjentami szpitala. Mają, jak czytamy, funkcjonować wśród mieszkańców i nawiązywać z nimi relacje i w ten sposób wracać do życia cywilnego. Jeżeli ta próba się powiedzie, a nie znamy kryteriów owego powodzenia, model ma być wprowadzany w kolejnych polskich samorządach. Polska Rada Biznesu pisze wprost, że w naszym kraju brakuje dla ukraińskich weteranów rozwiązania systemowego. Najważniejsze zdanie pada jednak niemal mimochodem. Pan Jakub Wygnański przyznaje w rozmowie z portalem Sestry.eu, że część uczestników może zechcieć w Polsce pozostać. Wtedy należałoby, według pana Wygnańskiego, przygotować ich do podjęcia tutaj pracy. Magna Polonia trafnie zauważa więc, że 3-tygodniowa rehabilitacja najprawdopodobniej ma być początkiem trwałego osiedlenia. I tutaj warto zadać sobie pytanie, kto właściwie podjął tę decyzję. Ukraińscy weterani mają korzystać z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie i Ławeckim. To placówka publiczna, podlegająca samorządowi województwa. Na ten moment nie znaleźliśmy informacji, czy chociaż część z tego prywatnie zebranego 500 000 ma iść dla szpitala. Natomiast nauczeni doświadczeniem mamy przekonanie graniczące z pewnością, że taki weteran wojenny będzie miał pierwszeństwo przed polskim pacjentem. Nieznane są też, przynajmniej publicznie, kryteria wyboru uczestników. Sam pan Wygnański, przypomnijmy, z Fundacji Stocznia, wspomina o licznych ryzykach związanych z tym projektem. I chociaż oczywiście nie należy każdego weterana wojennego podejrzewać o najgorsze, ani z automatu przypisywać mu zespół stresu pourazowego, to roztropność wymaga sprawdzenia stanu psychicznego i przeszłości ludzi wracających z brutalnej wojny. W przedstawionych materiałach nie wyjaśniono w ogóle, jakie badania przejdą uczestnicy, ani kto będzie za nich odpowiedzialny poza godzinami rehabilitacji. Pytanie też, czy ktoś zapytał mieszkańców Górowa i Ławeckiego o zdanie. A to przecież ich miasto i codzienne życie mają stać się częścią tego pilotażu. Przecież lokalna wspólnota nie jest wyposażeniem ośrodka rehabilitacyjnego. I może zanim ktokolwiek nazwie owe wątpliwości antyukraińską propagandą lub też propagandą promoskiewską, przypomnijmy, miłosierdzie nie może nigdy być pozbawione roztropności. Pomoc rannemu jest dobra, ale władza odpowiada przede wszystkim za dobro wspólne własnego narodu. A słowo pilotaż jasno wskazuje na to, że nie chodzi tutaj jedynie o 30 biednych ludzi. Chodzi o mechanizm, który ma zostać powielony w całej Polsce. Wygląda to wprost na wprowadzanie polityki państwa tylnymi drzwiami pod osłoną akcji charytatywnej. I myślę, mój drogi słuchaczu, że warto w tym miejscu wspomnieć o pewnym bardzo prymitywnym, ale niezwykle skutecznym mechanizmie wpływania na społeczeństwa. Prymitywny szantaż emocjonalny, za pomocą którego chyba bezpowrotnie zmieniono strukturę społeczeństw Europy Zachodniej. Polaków wciąż ubywa. Natomiast populacje największych polskich miast wyraźnie rosną przez masową imigrację, głównie oczywiście z Ukrainy. Czy mieści ci się w głowie, mój drogi słuchaczu, że co piąta osoba napotkana we Wrocławiu jest obcokrajowcem? A Polaków poddaje się tutaj podobnemu praniu mózgu jak w przypadku tak zwanego rasizmu w Europie Zachodniej, czyli każdy przejaw roztropnej obawy o długofalowy wpływ na naszą ojczyznę rosnącego odsetka ludzi o innej kulturze i mentalności. Od razu traktowany jest jako nienawiść wobec Witalia, który mieszka za rogiem i przecież jest równym gościem. Albo że zupełnie obojętny jest ci los człowieka wracającego z horroru wojny. Polskość jest, podobnie jak inne europejskie tożsamości narodowe, od dziesięcioleci specjalnie rozmywana, rozciapkiwana aż do niemal zupełnego jej rozmycia. Jest to bardzo proste. Naród bez silnej tożsamości jest dużo bardziej sterowalny, łatwiej go kroić i doić. Jeżeli do tego doda się napływ milionów ludzi, których o tyle trudno jest spolszczyć, że po pierwsze, oni tego nie chcą, po drugie, na pewno nie chcą tego rządzący, czy też raczej ci, którzy pociągają za ich sznurki, a po trzecie, nie bardzo już wiadomo, co to znaczy spolszczyć, skoro polskość to według obecnego premiera naszego kraju to nienormalność. A gdyby ktoś wspomniał, że elementem polskiej tożsamości jest rzymski katolicyzm, prawdopodobnie co najmniej co drugi widz TVN-u rzuciłby czymś w telewizor. Cóż więc miałoby zatrzymać lub chociaż spowolnić ciągłe rozmywanie naszej tkanki narodowej? To jest problem nadrzędny, ale nie mniej ważne jest bezpieczeństwo. Gdyby tak przejrzeć sobie informacje dotyczące różnych niebezpiecznych i szkodliwych akcji z udziałem Ukraińców, którzy przebywają w Polsce, akcji dosyć często inspirowanych nadmiernym spożyciem alkoholu. Tylko na podstawie liczby takich wiadomości w samym nadal trwającym miesiącu sierpniu można dojść do wniosku, że z perspektywy bezpieczeństwa Polaków nie wygląda to świetnie. I oczywiście nigdy nie wolno nam ulegać kolejnej bardzo prymitywnej manipulacji, gdy ktoś powie, a co, Polacy jak się napiją, to się nie biją? Jest to argument, który pada niemal zawsze, a jest on zupełnie bez sensu, ponieważ do wszystkich przyczyn, dla których, powiedzmy, po alkoholu następują niebezpieczne konflikty, gdy w społeczeństwie rośnie liczba obcokrajowców, dochodzi jeszcze jeden bardzo poważny powód, żeby się, powiedzmy, po północy po alkoholu mocno poróżnić, kiedy dwie grupy z innych narodów trafią na siebie. Z pewnością więc już obecna sytuacja obniżyła poziom bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie. A co dopiero powiedzieć o potencjalnym zagrożeniu, jakie mogą stanowić wracający prosto z frontu weterani ukraińskiej armii, w której, co również nie jest bez znaczenia, wiele jest symboli zbrodniczych organizacji ONU i UA. Natomiast na temat stosunku do historii związanej z tymi dwiema organizacjami u naszego wschodniego sąsiada, mowa będzie w Sprawce ze Świata. Zanim jednak do niej przejdziemy, chcę przypomnieć, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Gdybyś, mój drogi słuchaczu, potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Szczególnie wyspecjalizowane obszary działalności kancelarii to tzw. kredyty frankowe, prawo administracyjne, ubezpieczenia, odszkodowania, sprawy rodzinne i szeroko pojętego prawa cywilnego. Kancelaria na hasło Sprawki udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły, mój drogi słuchaczu, znajdziesz pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. Teraz przechodzimy do sprawki ze świata. Ukraina. Przywozimy do domu wybitnego syna narodu ukraińskiego. To wzorowy wojownik i wybitny mąż stanu Ukrainy, pułkownik Jewchen Konowalec. Całe swoje świadome życie walczył o to, by Ukraina odzyskała i uzyskała realną, niepodległą władzę. Takimi słowami wyraził się prezydent Zełenski w czasie państwowych uroczystości ponownego pochówku pierwszego przywódcy zbrodniczej organizacji ukraińskich nacjonalistów, którego szczątki ekshumowane z cmentarza w Rotterdamie spoczęły we wtorek 18 sierpnia na Narodowym Wojskowym Cmentarzu Pamięci w Kijowie. Jewchen Konowalec, który od roku 1929 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu OUN, padł ofiarą zamachu dokonanego przez oficera NKWD Pawła Sudopłatowa, który zdobywszy wcześniej zaufanie Konowalca, wręczył mu w kawiarni bombonierkę z ładunkiem wybuchowym. Stało się to w roku 1938 w Holandii. Pogrzebanie z najwyższymi honorami szczątków ukraińskiego przywódcy na kijowskim cmentarzu jest jedynie etapem przejściowym. Finalnie Jewchen Konowalec ma spocząć w ukraińskim panteonie narodowym, który ma zostać utworzony wskutek przyjętej na początku lipca ustawy Rady Najwyższej Ukrainy. W ukraińskim panteonie narodowym obok pierwszego przywódcy OUN ma spocząć również jego bezpośredni następca i zarazem szwagier, pan Andrii Melnyk. Przypuszczalnie do miejsca pamięci bohaterów Ukrainy mają trafić także szczątki Stepan Ry, czyli współtwórcy i przywódcy frakcji OUN-B, bezpośrednio odpowiedzialnej za ludobójstwo dokonane na Polakach zamieszkujących Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej. W czasie pogrzebu Jewchena Konowalca z ust prezydenta Ukrainy wyszły m.in. takie słowa: "Teraz, pamiętając o ukraińskiej walce o wyzwolenie, wszyscy wiemy, absolutnie na pewno, jakich błędów nie możemy popełnić. Wiemy, czego potrzebuje Ukraina i na czym powinniśmy skupić naszą uwagę i wysiłki. Wiemy, jakimi wytycznymi narodowymi powinno kierować się nasze państwo." Koniec cytatu. Dla Polaków, którzy pamiętają jeszcze ultrakrwawą historię z organizacją ukraińskich nacjonalistów i podlegającą jej ukraińską powstańczą armią, taka wypowiedź ukraińskiego prezydenta na pogrzebie twórcy fanatycznie antypolskiej instytucji może być, delikatnie mówiąc, dość niepokojąca, zwłaszcza w kontekście pierwszej sprawki dotyczącej ukraińskich weteranów wojennych ściągniętych prosto z frontu do Polski. Jeżeli dla prezydenta Zełenskiego wzorem dla postępowania narodu jest organizacja ukraińskich nacjonalistów, czyli bandycka grupa szowinistów, którzy nie wahali się bardzo okrutnie dręczyć i mordować polskich sąsiadów, w tym nawet niemowlęta, to trochę tak, jakby niemiecki kanclerz pan Friedrich Merz teraz uczynił dla swoich rodaków ikoną patriotyzmu pewnego znanego akwarelistę z charakterystycznym wąsikiem. Trzeba jak najgłośniej mówić, że w cywilizowanym świecie nie ma miejsca dla kultu zwyrodnialców, którzy dopuścili się ludobójstwa. Zdrowy rozsądek nakazuje obserwować, jaki stosunek do rzezi wołyńskiej mają mieszkający na terenie naszego kraju Ukraińcy. I warto zauważyć, za jakiego pionka dyplomatycznego Zełenski ma Polskę. Nawet jeżeli oni tam rzeź wołyńską uważają za chwalebny epizod własnej historii, to gdyby liczyli się z Polską, to przynajmniej do końca trwającej ciągle wojny z Rosją, podczas której nikt chyba nie pomógł im tak jak my, wstrzymaliby się od publicznego kultu przywódców organizacji bezpośrednio zaangażowanych w ludobójstwo na Polakach. Tyle, że niestety nie dajemy im żadnych powodów, żeby mieli się z nami liczyć. I to tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, wydany przez wydawnictwo pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej. Część pierwsza. O wierze. W co wierzyć? Wierzyć w Boga i w to, co Bóg objawił. Rozdział pierwszy. o źródłach wiary i o cnocie wiary. Paragraf drugi o źródłach wiary. Podstawą wiary katolickiej jest poznanie Boga. Pytanie ósme. Skąd poznajemy Boga? Poznajemy Boga 1. Z wielkich dzieł Jego. 2. Z głosu sumienia. 3. Z Jego własnego objawienia. Pytanie dziewiąte. Przez kogo Pan Bóg objawił się ludziom? Pan Bóg objawił się ludziom 1. Przez pierwszych rodziców w raju. 2. Przez patriarchów. 3. Przez Mojżesza i przez innych proroków. 4. Przez Syna swojego Jezusa Chrystusa. 5. Przez apostołów. Pytanie dziesiąte. W czym jest zawarte to objawienie Boże? To objawienie Boże jest zawarte w Piśmie Świętym i w ustnym podaniu kościelnym, czyli w tradycji świętej. Pytanie jedenaste. Co to jest Pismo Święte? Pismo Święte jest to część objawienia Bożego, napisana przez mężów świątobliwych z natchnienia Ducha Świętego i uznana przez Kościół za Słowo Boże. Pytanie dwunaste. Jak się dzieli Pismo Święte? Pismo Święte dzieli się na Pismo Starego i Nowego Zakonu, czyli Przymierza. Pytanie trzynaste. Co zawiera Pismo Święte Starego Zakonu? Pismo Święte Starego Zakonu zawiera dzieje i objawienie Boże od stworzenia świata do narodzenia Jezusa Chrystusa. Pytanie czternaste. Co zawiera Pismo Święte Nowego Zakonu? Pismo Święte Nowego Zakonu zawiera dzieje i naukę Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. W ogóle część objawienia napisaną przez czterech ewangelistów i przez apostołów. Pytanie piętnaste. Czy wystarczy wierzyć w to, co Pismo Święte zawiera? Nie wystarczy, lecz trzeba wierzyć także w tradycję świętą, czyli w ustne podanie kościelne. Pytanie szesnaste. Co to jest tradycja święta, czyli ustne podanie kościelne? Tradycja święta, czyli ustne podanie kościelne, jest to całe objawienie Boże, podane ustnie przez apostołów Kościołowi. Pytanie siedemnaste. Kto przechowuje Pismo Święte i tradycję świętą, czyli ustne podanie kościelne? Pismo Święte i tradycję świętą, czyli ustne podanie kościelne, przechowuje nieskazitelnie Kościół Chrystusowy pod opieką Ducha Świętego. Uwaga praktyczna, słuchaj uważnie kazań i nauk Kościoła. Przez nie będziesz poznawał Boga coraz lepiej. Paragraf trzeci. O cnocie wiary i o jej potrzebie. Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Biskup Athanasius Schneider wydał swoje pierwsze publiczne oświadczenie od czasu, gdy Rzym orzekł, że 6 biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X zaciągnęło ekskomunikę late sentencje w związku z konsekracjami biskupimi udzielonymi przez Bractwo w Ekon wbrew woli papieża Leona XIV. W tekście zatytułowanym Dylemat między zachowaniem jednoznacznej integralności wiary katolickiej a kanonicznym uznaniem przez papieża, biskup pomocniczy Astany przywołuje historię żyjącego w IV wieku świętego Atanazego i niesprawiedliwie nałożonej na niego ekskomuniki przez papieża Liberiusza, spowodowanej jego silnym oporem wobec kompromisu z arianizmem oraz oskarżenia o zaburzanie pokoju w kościele. Biskup Schneider twierdzi, że Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X, podobnie jak święty Atanazy, stanęło przed tragicznym i rzadko spotykanym wyborem – trzymać się wiernie doktryny katolickiej, jaka zawsze była nauczana, czy uzyskać formalne uznanie stolicy apostolskiej. Hierarcha z Kazachstanu wskazuje również, z jakim podejściem spotkałby się dziś niezłomny doktor Kościoła. Cytat. Obecnie święty Atanazy byłby uważany za schizmatyka, zgodnie z definicją schizmy zawartą w obowiązującym kodeksie prawa kanonicznego, ponieważ odmawiał on pozostawania w komunii z członkami Kościoła, biskupami heretyckimi i półheretyckimi, którzy byli kanonicznie uznawani, a zatem podlegali papieżowi. Koniec cytatu. Dalej biskup Schneider wskazuje, że współczesne potencjalne potępienie zachowania świętego Atanazego i uznanie go za odszczepieńca wynika z ograniczenia perspektywy poprzez ignorowanie historii Kościoła z jego kryzysami, odejścia od celu istnienia Kościoła i podporządkowanej mu tradycji, a także z powodu tendencji, które pojawiły się w ciągu ostatnich stuleci, czyli podejścia skrajnie legalistycznego oraz ciągle rosnącej dominacji papizmu, przez co kazachski biskup rozumie absolutyzowanie osoby papieża i posłuszeństwa wobec niego. Wobec tych wszystkich okoliczności hierarcha dostrzega wyjątkową rolę, która przypadła dziełu arcybiskupa Lefebvre'a i jednocześnie wskazuje na pułapkę, w którą wpadli zwolennicy kompromisu między prawdą a fałszem. Biskup Schneider pisze: Bractwo kapłańskie świętego Piusa X jest praktycznie jedyną wspólnotą w dzisiejszym kościele, która otwarcie zwraca uwagę na oczywiste niejasności doktrynalne w niektórych oświadczeniach soborowych i wyrycie nowej mszy, domagając się ich jednoznacznego wyjaśnienia, a w razie potrzeby nawet poprawki, zgodnie z niezmiennym magisterium kościoła. Hermeneutyka ciągłości lub reforma w ciągłości, podejście samo w sobie słuszne i pomocne, może również stać się rodzajem kaftana bezpieczeństwa, który jedynie kosmetycznie przykrywa rany zadane przez niejasności i zamęt doktrynalny i liturgiczny. W istocie Stolica Apostolska wymaga pewnego rodzaju błędnego koła, że wszystko jest w porządku, pod warunkiem dostatecznie intensywnego wysiłku intelektualnego. W istocie, poprzez niestrudzone dążenie do jasności doktryny i liturgii, Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X oddaje wielką przysługę całemu Kościołowi, przysługę o historycznej wartości. Gdyby Stolica Apostolska potraktowała poważnie to stanowisko Bractwa, a co więcej, uznała obiektywne niejasności w niektórych stwierdzeniach Soboru Watykańskiego II oraz wyrycie nowej mszy, oznaczałoby to początek końca modernistycznego projektu w Kościele, który w rzeczywistości rozpoczął się ponad 100 lat temu. Koniec cytatu. W oświadczeniu biskupa Schneidera znajduje się szereg naprawdę silnych argumentów wskazujących na słuszność decyzji Bractwa w kwestii konsekracji nowych biskupów. Zgodnie ze stanowiskiem hierarchy, sytuacja, w której znalazła się Stolica Apostolska i cały Kościół, nie może pozostać bez konkretnego działania, bo tego wymaga dobro dusz, a prawo stanowione nie może stać ponad odwiecznym prawem Bożym. Na końcu tekstu, którego całościową lekturę nasza redakcja bardzo gorąco poleca, a linka do całości umieścimy w opisie tego odcinka, biskup Schneider pisze: Bóg w swojej opatrzności pisze prosto, nawet po liniach, które z czysto prawnego punktu widzenia wydają się być krzywe. Niech sprawi, aby ten dzień nadszedł szybko. Radujmy się pośród ucisku i mówmy. Wierzę w niezwyciężoność Kościoła i papiestwa i wierzę, że Stolica Apostolska pewnego dnia znów zajaśnieje jako katedra prawdy przed całym światem. Koniec cytatu. Oby Najświętsza Maryja Panna uzyskała dla Kościoła tę łaskę, żeby takich biskupów i kapłanów jak biskup Schneider było coraz więcej. A link do całości jego oświadczenia zamieścimy w opisie tego odcinka i naprawdę zachęcam Cię, mój drogi słuchaczu, do uważnej jego lektury. I to byłyby na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli to miało jakiekolwiek znamiona sensu, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jak zwykle pozwolę sobie przypomnieć, że całe to dzieło powstało głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do ich grona i wesprzeć nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Bartłomieju, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.